Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Czy to był wojskowy zamach stanu?
Bez wątpienia był to, mówiąc metaforycznie, zamach na polską drogę do wolności, a de facto drogę prowadzącą ku niepodległości. I tak należy ten zamach widzieć. Oczywiście z punktu widzenia takiego faktograficznego przekazu to była przede wszystkim próba wprowadzenia poprzez zamach wojskowy ciągłości dotychczasowej przed sierpniem 80 roku państwowości komunistycznej opartej na sile nomenklaturowego zarządzania instytucjami przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą kierowaną przez biuro polityczne i sekretariat i wydziały odpowiedzialne za poszczególne gałęzi życia publicznego. Dlatego tak to definiuję, ponieważ wojsko przejęło niejako rolę po 13 grudnia partii komunistycznej, która okazała się być niezdolną z punktu widzenia interesów Moskwy do podtrzymania tego istnienia Polski komunistycznej, które zostało zaprojektowane w Moskwie i które zostało przeniesione na grunt Polski w 1944-1945 roku. Tak głębokie załamanie państwowości komunistycznej nastąpiło rzecz jasna za sprawą Solidarności i tej wielkiej demokratyzacji, która odbywała się w przestrzeni publicznej w ciągu tych 16 miesięcy.
No właśnie, do większości instytucji państwowych w stanie wojennym wprowadzono wojskowych komisarzy. Miało to na celu takie ocieplenie wizerunku wojska, które ratuje społeczeństwo. Taka była oficjalna propaganda. Czy ten efekt osiągnięto, czy jednak nie?
To znaczy w dłuższym trwaniu wydaje się, że niestety znaczna część społeczeństwa polskiego ugięła się przed propagandą i praktyką stanu wojennego. Niewątpliwie podziemie solidarnościowe zostało bardzo mocno po kręgosłupie i to zniweczyło w znacznej mierze organizacyjne osiągnięcia 16 miesięcy, nie tylko z racji internowania, potem uwięzienia wielu ludzi i choć te podziemne struktury solidarnościowe istniały na poziomie przede wszystkim charytatywnym, czy też na poziomie takiej samopomocowej organizacji w zakładach pracy, na przykład tutaj w Gdańsku chociażby, to jednak ten zewnętrzny duch Solidarności został w dużej mierze zdławiony. Codzienność ekonomiczna, dramatyczna sytuacja wymusiła niejako na ludziach rozpoznawanie rzeczywistości przez pryzmat nie straconych 16 miesięcy, tylko przez pryzmat walki o byt w kolejkach wielogodzinowych. Natomiast trzeba też podkreślić, że niewątpliwie jedyna instytucja, która nam się wówczas ostała i która stanowiła pewnego rodzaju taką nadzieję duchową, ale także organizacyjne zaplecze, było to olbrzymie, to oczywiście Kościół katolicki, bez którego w ogóle byśmy sobie jako naród nie poradzili.
Taka społeczna ocena stanu wojennego jest różnoraka. W ubiegłym roku przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że ponad połowa Polaków ocenia wprowadzenie stanu wojennego pozytywnie.
Tak, no i to jest niestety stała statystyczna informacja, potwornie niepokojąca, ponieważ ona jest wynikiem na ogół, bo trzeba to odpowiedzi rozbić na kilka wątków. Z jednej strony stan wojenny jest przez tę połowę Polaków widziany jako zło, ale zło mniejsze. To znaczy, że istniała realna groźba wejścia Sowietów i że Jaruzelski de facto wprowadzając stan wojenny uratował Polskę przed dużo większą tragedią.
No właśnie, istniało
takie zagrożenie? 50% bardzo dużo jest ludzi, którzy tak de facto myślą, a nie myślą w tym sensie pozytywnie, by twierdzili, że stan wojenny w ogóle
był czymś
się z nim identyfikują i chcieliby, prawda, brać w nim udział po stronie władzy komunistycznej. Niezależnie od tego, czy odpowiedź jest z punktu widzenia uczestnictwa w tworzeniu stanu wojennego, czy też odpowiedź jest na zasadzie mniejszego zła, obydwie konstrukcje myślowe są nieprawdziwe i moralnie niesłuszne i faktograficznie niesłuszne, dlatego że bez wątpienia, wiemy to dzisiaj doskonale z dokumentów zachowanych, że stan wojenny został wprowadzony przez generała Wojciecha Jaruzelskiego więcej niż z inspiracji Moskwy, tylko z nakazu Moskwy. Moskwa była tą stroną, która
zdecydowanie, tę sprawę swoimi rękami.
Tak jest, która zdecydowanie zażądała od ekipy Jaruzelskiego, który zamienił dlatego właśnie Stanisława Kanię, że ten nie był zdolny do przeprowadzenia tej moskiewskiej operacji na terenie Polski i to żądanie Moskwy było uwarunkowane interesami całego bloku sowieckiego, w którym PRL był tylko częścią tego układu, można powiedzieć, interesów związanych z Układem Warszawskim. Te interesy Układu Warszawskiego sterowane przez Moskwę podpowiadały Moskwie dwie rzeczy. Z jednej strony komuniści w Polsce nie dają sobie rady i niewątpliwie trzeba olbrzymiego nacisku na ekipę Jaruzelskiego, żeby sobie poradziła ta władza z przywróceniem de facto stanu, który byłby sprzed sierpnia 1980 roku i to przywrócenie stanu po to, żeby z kolei zarazek Polski
nie przedostał się przez granicę
na zewnątrz. I Moskwa sama nie była w stanie i nie miała interesu, żeby interweniować, ponieważ niewątpliwie skutkiem wprowadzenia stanu wojennego była oczywistość, że będą sankcje ekonomiczne. I Moskwa nie mogła sobie poradzić sama z własną wówczas gospodarką, a także z sankcjami wynikającymi z najazdu na Afganistan. I stąd przyjęcie takiego bagażu pod tytułem sankcje za nieudolną ekipę Gierka czy potem Stanisława Kani, no nie wchodziło dla Sowietów w grę. Musieli znaleźć osobę. Jaruzelski podjął się tego. I Jaruzelski od początku do końca, przyjmując stanowisko premiera, pierwszego sekretarza KCPZPR, wziął te stanowiska wraz z zobowiązaniem, że wypełni moskiewską dyrektywę. Problem Jaruzelskiego polegał na tym, że analizy, które od co najmniej marca 1981 roku, tego kryzysu bardzo ważnego, w marcu 1981 roku zaistniały, te analizy podpowiadały mu, że on może sobie nie poradzić.
Że i prosił Moskwę o ewentualną pomoc.
I on był inicjatorem tych rozmów z Moskwą na temat ewentualnego wejścia Sowietów w sytuacji, kiedy jego własna ekipa, która podjęła się zadania, że zdławi Solidarność własnymi rękami, nie udźwignie tego zadania. Ale Moskwa go dyscyplinowała, ta słynna notatka Anoszkina, w której możemy przeczytać, gdzie po wyjściu już Jaruzelskiego Sowieci między sobą opowiadają, że mamy go dyscyplinować, żeby on nie miał cienia wątpliwości, że nie dostanie żadnej od nas pomocy. On musi załatwić to sam. Taki ma być dla niego jednoznaczny przekaz. Oczywiście możemy dzisiaj zadawać pytania, czy gdyby Jaruzelski przegrał z Solidarnością w 1981 roku, czy by weszli, czy nie. Natomiast to nie jest wizja taka, jaka kryje się w tych 50% odpowiedzi, że to Jaruzelski ratował przed jakąś moskiewską interwencją. Jaruzelski wypełniał moskiewską dyrektywę.
W kilku wywiadach wyraził pan pogląd, że stan wojenny nie zakończył się w 1983 roku. To kiedy był prawdziwy koniec stanu wojennego?
No bez wątpienia z punktu widzenia formalnego przepisy stanu wojennego częściowo zostały rzeczywiście już nawet w grudniu 1982 roku zawieszone, w lipcu 1983 roku formalnie stan wojenny został przerwany i nie został powtórzony.
Ale dużo rozwiązań prawnych pozostały.
Rozwiązania prawne pozostały i co więcej, mamy też taką świadomość jako historycy, że na przykład w 1989 roku historycy Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli dokumenty mówiące o tym, że Służba Bezpieczeństwa była w jakiejś mierze przygotowana, choć oczywiście był to scenariusz nierealistyczny z punktu widzenia ekipy Jaruzelskiego w 1989 roku, ale i wówczas była przygotowana do tego, że anusz wariant powtórzenia stanu wojennego będzie także brany pod uwagę,
no ponieważ raz to było przećwiczone.
Raz było przećwiczone, po 4 czerwca 89 wybory odbyły się i nie z takim efektem, z jakim zdaniem komunistów miały się odbyć, w związku z tym Służba Bezpieczeństwa była gotowa podsunąć rozwiązania alternatywne. Ten stan wojenny wisiał z jednej strony jako stałe zagrożenie, a de facto także był kontynuowany przez przede wszystkim cały system represyjny, który wówczas zaistniał, i jego kręgosłupem były konkretne osoby, to znaczy generał Jaruzelski, generał Kiszczak i służby, całe służby tak zwanej sprawiedliwości, czyli sądownictwo, prokuratura, Służba Bezpieczeństwa, wojsko, policja, te wszystkie struktury były nastawione na wykonywanie dyrektyw wysyłanych przez pion wojskowo-esbecki, czyli Jaruzelskiego i Kiszczaka.
No właśnie po oficjalnym zakończeniu stanu wojennego było na przykład morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak, oczywiście po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II w 1983 roku analitycy partyjni bardzo szybko doszli do wniosku, że Kościół bardzo zyskał na autorytecie, co więcej, że Solidarność schowała się do Kościoła, mówiąc obrazowo, i w związku z tym należy uderzyć ponownie w tego przeciwnika, który jak zawsze okazywał się być najtrudniejszy, tak jak w stalinizmie. I niewątpliwie wrócono także do pewnego myślenia wewnątrz Służby Bezpieczeństwa, myślenia wedle mentalności ubeków z lat 50. Ten powrót taki mentalny był widoczny między innymi podczas takiej słynnej tak zwanej konferencji z późnej jesieni 1983 roku, konferencji z udziałem najważniejszych funkcjonariuszy Departamentu IV i kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które było poświęcone, to spotkanie, wypracowaniu metod ataku na Kościół, konkretnie na wybranych ludzi Kościoła, tak zwanych rozpolitykowanych duchownych. Zarówno do użycia były narzędzia prawa, przepisy, które zostały tak sformułowane, żeby ułatwiały wyciągnięcie i oskarżenie kapłanów o działalność polityczną, jak i narzędzia represyjne, fizyczne, które były w gestii Służby Bezpieczeństwa. A więc prawo, prokuratura i sądy, stąd ksiądz Jerzy zostanie objęty aktem oskarżenia i pani prokurator Jackowska będzie przygotowywała ten akt oskarżenia aż do procesu, który się nie odbył, ponieważ amnestia z 1984 roku zdjęła jakby dalszy ciąg tej ścieżki represyjnej kierowanej językiem prawa przeciwko księdzu Jerzemu, to w związku z tym druga ścieżka represyjna, która równolegle została jesienią 1983 roku wprowadzona przeciwko księdzu Jerzemu, zaowocowała tym zbrodniczym aktem w 1984 roku, a wszystko jest gdzieś w tym fundamencie, jakim była wizyta Jana Pawła II w czerwcu 1983 roku, podczas której no, myśmy odzyskali nadzieję, a komuniści zorientowali się jednoznacznie, że papież jest największym wrogiem ich obecności na terenie PRL-u.
Osoby odpowiedzialne za stan wojenny nigdy tak naprawdę nie poniosły odpowiedzialności. Generał Jaruzelski został nawet prezydentem Polski. Dlaczego tak się stało?
Bez wątpienia stało się tak za sprawą okrągłego stołu i tego, co możemy powiedzieć jednym słowem. Komuniści lepiej się przygotowali do procesu transformacji niż ludzie Solidarności. Co więcej, okazało się, że komuniści, mimo iż nie było żadnego powodu, by przedstawiciele Solidarności byli lojalni wobec układu okrągłego stołu, to tym niemniej okazali się być bardziej lojalni wobec układu z komunistami niż lojalni wobec aspiracji niepodległościowych własnego narodu. To jest dramat, który dotknął ekipę solidarnościową obecną przy okrągłym stole. Dokonał się bardzo wyraźny podział na tych, którzy uznali, że trzeba być oficjalnie lojalnym wobec kontraktu okrągłostołowego i tymi, którzy uznali, że podmiotem jest naród, a nie kontrakt z komunistami, którzy mieli całe zaplecze wówczas, na początku 1989 roku, w postaci aparatu państwowego i którym to aparatem państwowym w każdej chwili mogli zdławić jakąkolwiek chęć wybijania się Polaków na niepodległość.
No i konsekwencje tego dramatu przy okrągłym stole, tak jak pan mówi, odczuwamy do dziś w polskiej polityce.
Tak jest, bez wątpienia odczuwamy i prawdopodobnie dopiero wybory 2015 roku przechyliły ten biegun kierunku naszego rozwoju narodu jako wolnego i niepodległego we właściwą stronę i być może coraz trudniej będzie się już cofnąć, na szczęście.
To nie cofajmy się, idźmy do przodu.
Zdecydowanie idźmy dalej, nawet jeżeli kiedykolwiek, a pewnie się tak stanie, czy za 4 lata, czy później obecna ekipa przestanie rządzić Polską, to miejmy nadzieję, że na tyle dużo zrobi, że nie będzie odwrotu do takiego bez krwawego dalszego funkcjonowania postkomunizmu na terenie Polski.
I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.